Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzał dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Polscy naukowcy odkryli związek, który może być skutecznym lekiem w łagodzeniu fizycznych objawów uzależnienia od morfiny oraz w ograniczeniu zaburzeń emocjonalnych występujących podczas epizodów odstawienia. Chociaż potrzeba jeszcze wielu badań, zanim ostatecznie zostanie podjęta decyzja o użyciu tej substancji u pacjentów uzależnionych, to niewątpliwie odkrycie to daje promyk nadziei osobom zmagającym się z tym uzależnieniem. Zespół kierowany przez doktora habilitowanego Joannę Listos z Katedry Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opublikował wyniki badań, w których wykazano, że podawanie związku o nazwie linagliptyna myszom z rozwiniętym modelem uzależnienia morfinowego znacząco zmniejszyło ostrość objawów odstawiennych oraz zredukowało towarzyszące zespołowi odstawiennemu zaburzenia emocjonalne.
Na specjalnie zwołanej w Białym Domu konferencji prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaprezentował pierwsze zdjęcie wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba, które już teraz zyskało miano głębokiego pola Webba, na wzór podobnych fotografii wykonywanych przez zasłużony kosmiczny teleskop Hubble'a. Fotografia prezentuje rozległą gromadę galaktyk odległą od nas o 4,6 miliarda lat świetlnych, której ogromna masa działa jak wielkoskalowa soczewka grawitacyjna, powiększając i deformując obrazy znacznie bardziej odległych galaktyk, znajdujących się za nią. Ich światło podróżowało do kamery teleskopu Webba dłużej niż istnieje nasz Układ Słoneczny. Fotografia zawiera obrazy kilku tysięcy galaktyk i tylko kilkunastu gwiazd należących do naszej Drogi Mlecznej. Jej pole widzenia astronomowie określają obrazowo, jakbyśmy patrzyli na ziarnko piasku trzymane w palcach z odległości wyciągniętego ramienia. Niebawem kolejne fotografie z tego wspaniałego instrumentu.
Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zaprojektowali hydrauliczno-mechaniczną automatyczną skrzynię biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych. Pozwoli ona na płynną zmianę przełożenia przy małej prędkości jazdy oraz skokową zmianę przełożenia w zakresie dużych prędkości. Skrzynia biegów została zaprojektowana w ramach programu LIDER 8. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykorzystanie przekładni hydraulicznej przy małych prędkościach pozwala uzyskać bardzo wysokie momenty obrotowe i płynne sterowanie parametrami napędu w trudnych warunkach terenowych. Dzięki przekładni mechanicznej wykorzystywanej przy większych prędkościach napęd staje się bardziej sprawny, a to minimalizuje zużycie paliwa.
Naukowcy stworzyli pierwszą syntetyczną komórkę, która rośnie i dzieli się jak w naturze. W 2016 roku naukowcy z John Craig Venture Institute w Rockville w Stanach Zjednoczonych stworzyli jednokomórkowy organizm syntetyczny, który posiadał tylko 473 geny i był najprostszą znaną żywą komórką wyprodukowaną w laboratorium. Ten podobny do bakterii organizm miał tylko jeden problem. Podczas wzrostu i podziału wytwarzał komórki o nieregularnych kształtach i różnych wielkościach. Najnowsze badania biologów z JCVI zidentyfikowały 7 genów, które po wprowadzeniu do mikroorganizmu sprawiły, że zaczął się dzielić jak normalna komórka. Ten stworzony na nowo wariant ma mniej niż 500 genów. Dla porównania, pospolita bakteria E. coli, bytująca w jelitach, ma około 4000 genów. W ostatnich latach biologia syntetyczna zaczęła dynamicznie się rozwijać. Jej celem jest tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorujących się na naturalnym środowisku. Identyfikacja kluczowych genów stanowi przełom w inżynierii komórek stworzonych w laboratorium. Naukowcy zajmujący się biologią syntetyczną mogliby wykorzystać wiedzę na temat genomu komórek syntetycznych do wytwarzania organizmów służących później w przemyśle i medycynie.
Gościem dzisiejszego programu jest pan Adam Dąbrowski z Niemieckiego Centrum Rozwojowego Sztucznej Inteligencji w Bremie, a także członek Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Czym zajmuje się Niemieckie Centrum Rozwojowe Sztucznej Inteligencji i jak się pan tam znalazł?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panów, witam państwa. Niemieckie Centrum Rozwojowe Sztucznej Inteligencji, to jest bardzo skomplikowana nazwa, tak jak brzmi, zajmujemy się sztuczną inteligencją w przeróżnych aspektach. Mamy oddziały w kilku miastach niemieckich i te oddziały zajmują się aspektami sztucznej inteligencji w systemach wbudowanych, w systemach wizyjnych, w uczeniu maszynowym, przetwarzaniu danych, medycynie. A zespół breński zajmuje się sztuczną inteligencją w systemach robotycznych. No i te systemy robotyczne potrzebują tej sztucznej inteligencji znowu w różnych zakresach. Te główne działy, które są tutaj w Bremie, to zajmują się między innymi systemami podwodnymi, systemami współpracy człowieka z robotem, czyli popularne koboty. No i wreszcie ten zespół, w którym ja mam przyjemność pracować, który zajmuje się robotyką kosmiczną.
Robotyka kosmiczna, z czym to się je? Co to za twór tajemniczy?
No, robotyka kosmiczna jest w zasadzie bardzo ważną częścią eksploracji przestrzeni kosmicznej, ponieważ wszędzie tam, gdzie człowiek nie może, tam robota pośle. To znaczy, środowisko kosmiczne jest bardzo nieprzyjazne dla ludzi. Jeśli chcemy wysłać człowieka, żeby wykonał jakieś zadania, to musimy mu zapewnić całą obudowę, czyli system ogrzewania, system tak naprawdę ustalania temperatury, system, który da mu tlen, system, który w jakiś sposób da mu pożywienie.
No generalnie trzeba człowieka odseparować od tej przestrzeni kosmicznej.
Generalnie człowieka trzeba odseparować i utrzymać przy życiu. Co oznacza, że dodatkowo na człowieku tak naprawdę nabudowujemy całą resztę systemów. Urządzenia mechaniczne, urządzenia mechatroniczne takich systemów nie potrzebują, nie musimy ich karmić, nie musimy im dostarczyć tlenu, więc jest to o tyle prostsze. No a wyniesienie każdego kilograma kosztuje, więc jeśli możemy tam wynieść robota, który będzie dużo mniejszy niż taki człowiek, jest to dużo prostsze, a nie musimy do niego wynosić jedzenia, nie musimy do niego wynosić tej całej aparatury i wreszcie nie musimy do niego wynosić pożywienia i tlenu. To po pierwsze. Po drugie, te roboty są też precyzyjniejsze, czyli możemy, jeśli zaprojektujemy robota do jakiegoś konkretnego zadania, no to możemy je wykonać dużo dokładniej, dużo szybciej niż taki człowiek. Ten robot się nie będzie męczył, ten robot nie będzie się stresował, tylko po prostu wykona swoje zadanie.
No znamy te obrazki chociażby z wielkich fabryk samochodowych, gdzie te roboty wykonują przez lata tą samą pracę, nie skarżą się, robią to dobrze.
To prawda. Te zadania są bardzo powtarzalne, więc to też jest jakaś przewaga dla robota, że ten robot się nie znudzi i po jakimś czasie przez to znużenie jego powtarzalność nie spadnie.
Znowu czynnik ludzki się pojawia. Nie
tak,
znudzi
tak,
się.
Będzie wykonywał swoje zadania. I teraz to się przenosi na kosmos. No ten przemysł w zasadzie już te roboty używa od dużego czasu. To są oczywiście roboty produkcyjne, ale też roboty inspekcyjne. Po internecie można znaleźć mnóstwo bardzo ciekawych nagrań, bardzo zaawansowanych robotów, które wykonują funkcje inspekcyjne, czyli wejdą w miejsca, gdzie człowiek nie powinien być, czy to miejsca katastrof, czy to miejsca jakiejś fabryki, gdzie warunki znowu nie pasują do człowieka. No i to doświadczenie przemysłowe, ziemskie wykorzystywane jest w robotyce kosmicznej.
A sztuczna inteligencja? Jak się ma do tego?
My oczywiście kojarzymy sztuczną inteligencję w robotyce to już w ogóle z filmami science fiction, gdzie te roboty mogą wykonywać jakieś zadania albo co gorsza zagrażać ludziom. Tak naprawdę sztuczna inteligencja jest to ogólne pojęcie na wszelkiego rodzaju algorytmy, które no właśnie mogą coś wykonywać, mogą sterować tym robotem, mogą dawać mu niejako być takim mózgiem tego robota. I tak my wykorzystujemy tą sztuczną inteligencję, czyli przede wszystkim przetwarzamy dane z czujników. Ten robot może mieć kamery, które pełnią funkcję jego oczu, może mieć czujniki w różnych częściach, które mogą pełnić funkcję naszych palców, czyli ten robot może coś wyczuwać. No i wreszcie mogą to być czujniki wszelkiego innego rodzaju, napięcia, zapachów, tak żeby ten robot wiedział, co się dzieje dookoła niego. No i na podstawie tego, na podstawie tej ogromnej ilości danych, bo również ludzki mózg dostaje dużą ilość danych, te dane muszą być jakoś przetwarzane. No i na podstawie tych danych ten robot podejmuje jakąś decyzję. Najpierw decyzję wysokiego poziomu, na przykład idź tam, gdzie jest gorąco. No a później te decyzje są przekształcane na decyzje już niskiego stopnia, czyli obróć tym silnikiem o ileś stopni. No i to wszystko, co znajduje się pomiędzy tymi naszymi czujnikami a tym naszym robotem, to może być sztuczna inteligencja. Oczywiście tam mogły być takie standardowe systemy, ale w miarę jak ten robot znajduje się w coraz bardziej zaawansowanym środowisku, coraz bardziej skomplikowanym, takim jak na przykład właśnie przestrzeń kosmiczna, to my chcemy, żeby ten robot się uczył. Czyli budujemy jakieś specjalne laboratorium, gdzie ten robot się będzie uczył, przykręcał jak daną śrubkę 1000 razy i dzięki temu on sobie poradzi z tą śrubką, nawet jeśli będzie troszeczkę inaczej ułożona w przestrzeni kosmicznej. Czyli ta sztuczna inteligencja pozwala nam mieć ten aspekt tego, że ten robot sobie poradzi, nawet jeśli będzie sytuacja troszeczkę bardziej nieprzewidziana. Sztandarowy przykład to są samochody autonomiczne, gdzie na drodze zawsze znajdzie się jakaś nieprzewidziana sytuacja, a właśnie dzięki algorytmom sztucznej inteligencji ten system całościowo jakoś sobie i mamy nadzieję skutecznie poradzi w dynamicznym środowisku właśnie ruchu samochodowego.
Wspomniał pan o samochodach autonomicznych. Od razu mi się przypominają łaziki marsjańskie, które są też autonomiczne i tam chyba to wyraźnie widać na styku robotyki, mechatroniki i właśnie tych algorytmów sztucznej inteligencji, że przecież my tymi łazikami bezpośrednio nie sterujemy. One w pewnym sensie robią część rzeczy zupełnie samodzielnie.
To prawda. Te pierwsze łaziki, które były i też te, które teraz są, wciąż są zdalnie sterowane, mają pewien problem, bo jeśli my chcemy sterować jakimś łazikiem na Księżycu, no to mamy opóźnienie 2 sekund, ale jeśli chcemy sterować na Marsie, to w zależności od tego, gdzie ten Mars względem nas się znajduje, mamy opóźnienie do 15 minut. Więc takie sterowanie w zasadzie joystickiem w zasadzie nie jest możliwe, więc to sterowanie musi przejść na wyższy poziom. My temu robotowi powiemy, pojedź do tamtego kamienia, no a to zadanie ten robot musi jakoś zrealizować. Czyli znowu przetworzyć ten wysoki poziom, pojedź do tamtego kamienia na niski poziom i po drodze. Co to jest kamień? Rozpoznaj kamień na obrazie. Co to znaczy pojedź? W jaki sposób sterować silnikami, żeby wykonać to zadanie? Więc łaziki jak najbardziej to jest doskonały przykład, gdzie musimy sobie radzić z bardzo skomplikowanym środowiskiem i też nieprzewidzianym środowiskiem, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, co się tam dzieje w czasie rzeczywistym, tym bardziej, że mamy tam warunki pogodowe, może coś przywiać, mamy bardzo skomplikowaną powierzchnię, no a po prostu człowiek nie jest w stanie tego zrobić w czasie rzeczywistym. Więc ten robot jakoś sobie musi poradzić.
Panie Adamie, chciałbym zapytać o program Artemis, do którego Polska przystąpiła w zeszłym roku, bo wydaje się, że robotyka kosmiczna właśnie jest w tym projekcie takim newralgicznym elementem. No i gdzie widzi pan jej zastosowania? Może tutaj naszym słuchaczom dodajmy, że program Artemis to jest program powrotu człowieka na Księżyc, ale on jest też troszkę szerszy, ale myślę, że pan tutaj też...
Realizowany przez Amerykanów w kooperacji międzynarodowej.
Oczywiście. No, w przypadku każdej takiej dużej wyprawy pojawi się mnóstwo tego typu potrzeb. Program Artemis docelowo ma być misją człowieka na ten Księżyc, czyli tam mają zostać wysłani ludzie, ale zanim tam tych ludzi wyślemy, musimy jakoś przygotować, ponieważ misja Artemis ma być długotrwała. Nie ma być tak jak Apollo, że wysyłamy człowieka na Księżyc i oni lądują na tym Księżycu, są tam przez 2 dni i wracają z powrotem na Ziemię, tylko faktycznie ma być to dłuższa obecność człowieka na Księżycu.
Czyli co, bazy księżycowe?
Póki co są plany, żeby były to bazy orbitalne. Niemniej jednak bazy księżycowe też gdzieś są w zamyśle. No i te bazy ktoś musi zbudować, zanim tam poleci człowiek, więc robot. To jest przykład zastosowania dla robota. Tak. Ale wszelkiego rodzaju proste czynności, których człowiek nie musi wykonywać, które nie wymagają z bardzo zaawansowanej, powiedzmy, kognitywistyki, czyli jakieś proste naprawy nawet na stacji kosmicznej, dokowania pojazdów, to też są roboty. Zresztą już teraz większość tych pojazdów, która przylatuje na Międzynarodową Stację Kosmiczną, potrafi się autonomicznie, czyli robotycznie zadokować, czyli zaparkować kapsułę, moduł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc człowiek tam już nie jest potrzebny, a w międzyczasie może zajmować się innymi ważniejszymi rzeczami. Zresztą nawet jeśli mówimy o systemach, to niekoniecznie muszę mieć system autonomiczne, ale właśnie takie, które wspomagają człowieka, podobnie jak te wszystkie systemy w samochodzie. Już człowiek nie musi się zastanawiać nad trzymaniem nogi na gazie, ponieważ ma od tego tempomat. Już nie musi uważać na to, żeby nie wyjechać pomiędzy pasów na autostradzie, ponieważ też ma odpowiednie systemy.
Parkowanie i tak dalej.
Może skupić na... Dokładnie, tak jest. Więc wszelkiego rodzaju wspomaganie człowieka, ale też przygotowanie, przynajmniej jeśli chodzi o misję Artemis, przygotowanie jego obecności. Te wszystkie małe rzeczy, których nawet nie zauważamy na zasadzie właśnie, że sobie zaparkuje statek kosmiczny do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy też do jakiejś innej, tu już około orbitalnej, księżycowej stacji kosmicznej, bardzo ułatwią pracę takiego astronauty i on będzie mógł się skupić na ważniejszych rzeczach, na odkrywaniu księżyca, na prowadzeniu nauki, a nie będzie musiał się zajmować tym, co na Ziemi byłoby prostą czynnością, typu właśnie zaparkować, a w kosmosie wymagałoby dużo większej precyzji, ale po prostu zabierałoby jego cenny czas.
No dzisiaj cały świat żyje, bo nagrywamy tą audycję dzień po ogłoszeniu przez NASA pierwszego zdjęcia wykonanego przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Ja rozumiem, że jest to też robot w pewnym sensie. Jest to teleskop robotyczny, który gdzieś tam sobie 1,5 miliona kilometrów od Ziemi orbituje i te zagadnienia są również panu bliskie.
Oczywiście konstruktorzy tego teleskopu mieli bardzo duże wyzwanie, ponieważ te naukowe, eksploracyjne misje zawsze są napędzane przez naukowców i naukowcy chcieliby mieć jak największe, jak najpotężniejsze urządzenia. W przypadku teleskopów oznacza to po prostu jak największą średnicę tego teleskopu. No i tutaj pojawił się problem, ponieważ średnica teleskopu Jamesa Webba okazała się większa niż średnice wszystkich rakiet, którymi ludzkość obecnie dysponuje.
Tych ładowni. Dokładnie.
Ponieważ ten teleskop, wszystko tak naprawdę, co wynosimy w przestrzeń kosmiczną, docelowo musi zmieścić się w tej naszej rakiecie, wewnątrz tej owiewki, czyli do dyspozycji mamy niewiele ponad 5 metrów. To jest największy wymiar. A oczywiście zwierciadło Jamesa Webba jest dużo większe, więc można do tego podejść na kilka sposobów. Ten sposób, który jest obecnie praktykowany w przemyśle kosmicznym i James Webb właśnie z niego korzysta i w zasadzie wydaje się, że to jest najtrudniejsze dotychczasowo zadanie tego typu, to są urządzenia składane, czyli są mechanizmy, które po prostu trochę jak origami składają ten wielki teleskop do rozmiarów troszeczkę mniejszych, składają też tą dużą tarczę ochronną, która chroni Jamesa Webba przed promieniowaniem termicznym, tak żeby tam przy instrumentach było odpowiednio chłodno. Również jest to wszystko składane. No i wymaga to mnóstwa małych mechanizmów, które ze sobą pracują w doskonałej harmonii, można powiedzieć, bo jeśli jeden element się poruszy, a drugi nie, no to któryś z bardzo delikatnych instrumentów, przyrządów, materiałów może się zerwać. Więc tutaj robotyka wchodzi jak najbardziej w grę, czyli nie tylko sam efekt mechaniczny otwierania czegoś, ale właśnie synchronizacji tej całej, można powiedzieć, orkiestry małych urządzonek, małych siłowniczków, które to otwierają. No, alternatywą do takiego pomysłu jest coś, nad czym ja teraz pracuję, to jest budowanie obiektów już na orbicie, czyli możemy wynosić malutkie, mniejsze części, takie, które mieszczą się w rakietach, a później ramiona robotyczne będą składać na orbicie gotowe urządzenie. To też jest jakieś wyzwanie, ponieważ na Ziemi takie systemy składa człowiek, więc wie bez problemu, jak przykręcić śrubkę, jak coś przytrzymać. No a robot tam nie będzie miał tego człowieka, który mu powie, złap za to, przytrzymaj to. Więc tutaj musimy mieć bardzo uniwersalne narzędzia, czyli te chwytaki, którymi ten robot przytrzyma te dwie części ze sobą, ale z drugiej strony właśnie ten aspekt sztucznej inteligencji, który pozwoli mu zastosować odpowiednie sterowanie, czyli to, że dwie części muszą być odpowiednio ułożone, jak przytrzymać ten śrubokręt, jak włożyć tą śrubę, jak wreszcie przykręcić tą śrubę tak, żeby docelowo udało się zbudować to urządzenie. I mam nadzieję, że już w 2024 roku ten fragment, który konstruuje nasz zespół, będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będą budowane pierwsze bardzo duże teleskopy.
W tym momencie zaprosimy Państwa na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest Adam Dąbrowski z Niemieckiego Centrum Rozwojowego Sztucznej Inteligencji, a także członek Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.
Panie Adamie, poprzednią część zakończył Pan informacją, że już za kilka lat Pana eksperyment będzie testowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czego on będzie dokładnie dotyczył?
To będzie demonstrator technologii tak zwanego on-orbit servicing, czyli można powiedzieć serwisowania obiektów na orbicie, serwisowania i montażu. Czyli to, co teraz przeprowadza się na Ziemi, wszelkiego rodzaju konstrukcje, składanie części satelitów, składanie teleskopów na Ziemi, później one są wynoszone w przestrzeń kosmiczną, chcemy to przenieść już tam na orbitę, ponieważ jest to coraz większy problem. Jeśli mamy satelitę, który krąży dookoła Ziemi, no to on do tego nie potrzebuje paliwa, ale od czasu do czasu musi wykonać jakiś manewr, na przykład zmianę orbity. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna takich manewrów wykonuje w zasadzie co miesiąc, żeby ominąć na przykład jakiś śmieć kosmiczny. No i okazuje się, że potrzebuje regularnych dostaw paliwa.
Czyli coś jak tankowanie samolotów w locie.
Tak, dokładnie. No i jeśli to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to my mamy w harmonogramie zaplanowane, że wylatują do niej ludzie i to paliwo uzupełniają, ale w przypadku mniejszych satelitów będzie to już dość nieopłacalne. Ale można sobie wyobrazić mojego satelitę niejako taką ciężarówkę z paliwem, która podleci sobie do satelity, zatankuje, albo wręcz to ona będzie tym jego silnikiem, czyli przyleci, przytuli takiego satelity i ona będzie jego napędem. Takie rzeczy już się dzieją, chociaż zdarzyło się to tylko raz na razie, że udało się niejako przywrócić do życia satelitę, który wszystkie systemy funkcjonowały, ale właśnie paliwo się skończyło, więc nie było możliwości na przykład unikania śmieci kosmicznych albo wykonywania różnych manewrów, więc on już nie był użytkowany, ale podleciał do niego drugi satelita, połączyły się ze sobą, no i do dzisiaj tą funkcję sprawują. Poza tym wszelkiego rodzaju naprawy, jeśli okazuje się, że coś się znowu z powodu uderzenia na przykład śmiecia kosmicznego albo z jakiegokolwiek innego powodu coś zepsuło, no to w zasadzie nie ma możliwości naprawy. Naprawy kosmiczne przy użyciu ludzi są albo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo była słynna sprawa, kiedy okazało się, że teleskop kosmiczny Hubble'a
miał problemy przecież.
Miał problemy z optyką, więc została tam wysłana misja wahadłowca. Wahadłowców już nie ma, więc w zasadzie nie ma możliwości takiego naprawiania satelitów. A teraz budujemy małe satelity z systemami robotycznymi, które będą w stanie coś takiego przeprowadzić, czyli taki pojazd podleci, zbliży się, wykryje w jaki sposób się taki obiekt obraca, tak żeby dosynchronizować swój obrót do niego, połączą się i następnie zostaną wykonane jakieś działania. To jest bardzo nowa dziedzina, także niewiele jest przykładów takich, żeby to już się udało. No a my chcemy pokazać, że wręcz budowanie nowych obiektów na orbicie jest możliwe, czyli składanie z mniejszych części bez użycia astronautów, bez obsługi niejako, czyli autonomiczne budowanie nowych satelitów z podzespołów na orbicie. Oczywiście ten robot nie będzie, przynajmniej na razie, lutował tych wszystkich podzespołów, nie będzie podłączał kabelków. Jedyne, co będzie robił, to z większych części będzie składać całość. No ale będzie już musiał wykonywać proste czynności typu właśnie przykręcanie śrub, czy też układanie elementów obok siebie. No i wydaje się, że to jest możliwe systemami robotycznymi. Na Ziemi są już takie demonstracje, ale taka demonstracja jeszcze nigdy się nie odbyła w kosmosie i mamy nadzieję, że już za 2 lata coś takiego się zdarzy.
Czy ten eksperyment, on jest planowany, że odbędzie się w przestrzeni wewnątrz stacji kosmicznej, czy na zewnątrz jej?
Jest coś, co się nazywa platformą Bartolomeo. To jest taka platforma właśnie dla tego typu eksperymentów. To jest niejako taki mały balkon przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tam astronauci montują różnego rodzaju eksperymenty. No i jednym z eksperymentów właśnie będzie ten nasz, ten prowadzony w konsorcjum, w którym członkiem jest DFKI, czyli ten instytut, z którym pracuję. 2 duże skrzynie zostaną tam zamontowane i w tych skrzyniach w jednej znajdują się części tego satelity, w drugiej znajdują się 2 ramiona robotyczne, no i te ramiona będą sobie już te części ze sobą składać.
Panie Adamie, powiedzieliśmy już tutaj, pan powiedział właściwie bardzo dużo o robotyce, czy o astronautyce tak w ogóle, ale też wiem, że ta pana pasja znalazła odzwierciedlenie w aplikowaniu do Korpusu Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dowiedzieliśmy się też przed programem, że co prawda nie przeszedł pan do kolejnego etapu kwalifikacji, ale wiemy, że przebrnął pan przez pierwsze 2 sita selekcji, co już samo w sobie budzi wielkie uznanie. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki proces aplikowania do tego wyjątkowego zawodu?
Wybitnie wyjątkowego.
To prawda, jest to w jakiś sposób wyjątkowy zawód, ponieważ obecnie Europa posiada tylko 7 takich astronautów aktywnych. Zresztą w tej chwili, kiedy nagrywamy tą rozmowę, Samantha Cristoforetti jest właśnie w przestrzeni kosmicznej, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Spośród Europejczyków tylko 7 osób obecnie jest zatrudnionych niejako jako astronautów, ale Europejska Agencja Kosmiczna zaplanowała, że będzie ich potrzeba troszeczkę więcej, tym bardziej, że oni oczywiście swój wiek już mają, to znaczy to są wciąż młodzi ludzie, ale wybrani zostali w 2009 roku, a proces selekcji zaczął się w 2008 roku, czyli to już było ponad 14 lat temu.
Tam się pojawiła też taka instytucja korpusu rezerwowego, że miała być to twarde jądro astronautów i jeszcze mieli być tacy, którzy mogliby ewentualnie uzupełniać to grono, tak?
Tak jest. Plany są takie, że ta selekcja, która trwa teraz, zaczęła się w zeszłym roku, można było składać CV, wydaje mi się, że do maja. Później to zostało wydłużone do czerwca zeszłego roku. Trwa cały czas. Planowane jest, że zostanie wybranych 4 do 6 nowych astronautów, ale dodatkowo ma być jeszcze 10 astronautów rezerwowych, którzy nie będą astronautami zawodowymi niejako, to znaczy przejdą pełen kurs, pełne szkolenie, ale nie będą zatrudnieni w Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą pracowali tam, gdzie teraz pracują, ale jeśli się okaże, że potrzebujemy ciebie, no to zostanie wykonany telefon i trochę tak jak na Armagedonie, proszę przyjechać do Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc będzie trzeba poprosić szefa o urlop. Szefie, niestety
lecę na księżyc.
Chciałbym poprosić o urlop, bo lecę na księżyc. Poza tym wybieranych jest też kilkoro parastronautów, tak to nazywają, czyli są to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi, fizycznymi. To może być brak nogi albo brak ręki.
No w mikrograwitacji to się troszeczkę równoważy. Nogi niepotrzebne są astronautom tak naprawdę przecież w przestrzeni kosmicznej, mówiąc dosyć brutalnie.
Nie potrzebujemy ich do chodzenia, ale oczywiście jest mnóstwo takich manualnych rzeczy, które trzeba bardzo precyzyjnie wykonać, coś poruszyć, coś skręcić. I w miarę jak ta obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej będzie coraz większa, no to może się okazać, że tam się wydarzy jakiś wypadek i musimy sobie nauczyć radzić w sytuacji, kiedy mamy w przestrzeni kosmicznej człowieka z jakąś niepełnosprawnością, więc tym też Europejska Agencja Kosmiczna chce się zajmować i szuka takich osób, które może niekoniecznie polecą w kosmos, ale pomogą im zastanowić się, zbadać, co by się zdarzyło, jak radzić sobie z takimi sytuacjami w sytuacji właśnie ograniczonej zdolności ruchowych do tego stopnia, że jest to właśnie brak kończyny. No i planowane jest to, że już w październiku tego roku, czyli za niespełna 3 miesiące, będą ogłoszone wyniki tego naboru, czyli tych kilkoro nowych astronautów. Być może ktoś z Polski. No wiem już, że nie będę to ja, chociaż być może następna selekcja astronautów, no pewnie za kolejne 14 lat będzie, oczywiście również się zgłoszę, ale być może będziemy mieć pierwszego astronautę, no ponieważ generał Hermaszewski był kosmonautą, wysłany tak razem z Rosjanami, a będziemy mieć pierwszego polskiego astronautę, albo wręcz pierwszą polską astronautkę. Za to trzymam kciuki.
Panie Adamie, a proszę jeszcze powiedzieć kilka słów, no bo rozumiem, że składał pan jakieś CV czy coś w tym rodzaju, ale jak to wyglądało na tych poszczególnych etapach, bo jednak przebrnął pan przez 2.
Tak, no pierwszy proces jest otwarty w zasadzie dla każdego mieszkańca Europy, czy też tak naprawdę krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, ponieważ to jedno z drugim się aż tak nie podkrywa. Na przykład Szwajcaria też jest członkiem ESY, a nie jest członkiem na przykład Unii Europejskiej.
Kanada jeszcze przecież.
Kanada, tak. W każdym razie ci mieszkańcy tych krajów mogli złożyć swoją aplikację, gdzie trzeba było przedstawić swoje CV, gdzie trzeba było przedstawić list motywacyjny i też trzeba było przedstawić certyfikat medycyny lotniczej, czyli to są takie standardowe badania, które każdy wykonuje, jeśli chce zostać pilotem. Rekrutacja na pilota niejako, czy też ścieżka kariery pilota też jest troszeczkę podobna, czyli najpierw trzeba przejść badania lekarskie, które sprawdzą, czy człowiek jest w stanie w ogóle zostać pilotem, czy ma odpowiedni wzrok, czy ma odpowiedni balans, czy ma odpowiedni słuch, czy w żaden sposób w tych trudnych warunkach lotu, czy też kosmicznego, czy to nie kosmicznego, po prostu jego ciało będzie funkcjonować na odpowiednim poziomie. No i jako, że nie każdy ma dostęp do Europejskiego Centrum Szkolenia Astronautów, więc nie jest to możliwe technicznie, żeby każdy wykonał jakieś specjalistyczne badania, ale w zasadzie takie badania na pilota wykonuje się dość standardowo. Należy tylko znaleźć lekarza, który ma odpowiednie uprawnienia i takich lekarzy jest w Polsce kilkudziesięciu, więc nie jest to aż takie niemożliwe takiego znaleźć. No i trzeba wykonać ten szereg badań i następnie uzyskuje się ten certyfikat. To jest dokładnie taki sam certyfikat właśnie jak w przypadku tak zwanego pilota prywatnego. No i te dokumenty są składane do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wydaje się, że ESA się trochę zdziwiła dużą ilością kandydatów. To było ponad 22 tysiące zgłoszeń, więc i ten okres aplikowania został przedłużony. Też w międzyczasie Litwa została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc troszeczkę zostało przedłużone, żeby Litwini też zdążyli się zgłosić. No a po drugie po prostu dostali ogromną ilość aplikacji i potrzebowali dużo czasu, żeby te aplikacje przerobić. No ale pojawił się ten drugi aspekt, który polegał na wizycie w specjalnym laboratorium w Hamburgu. To jest laboratorium Uniwersytetu w Hamburgu, gdzie były wykonywane testy sprawnościowe. Również dość standardowe testy sprawnościowe, bieganie na bieżni, podnoszenie ciężarów, a w międzyczasie badanie tych wszystkich parametrów życiowych, tętno i puls, po prostu żeby zobaczyć, na ile człowiek jest sprawny fizycznie. Praca astronauty będzie pewnie wymagała coraz mniej tych aspektów związanych z fizycznością. To już nie musi być żołnierz, tak jak wybierano pierwszych astronautów do programu Merkury.
Byli piloci wojskowi z reguły.
Tak, to byli piloci wojskowi, którzy mieli doskonałe wszelkiego rodzaju umiejętności fizyczne. Później to już też nawet w misjach Apollo było widać, że bardziej zależało im na przykład na naukowcach, ponieważ jak już udało nam się przetrwać w tej przestrzeni kosmicznej, to chcielibyśmy coś zbadać, chcielibyśmy coś zmierzyć, więc teraz również takie typowe zawody, spośród których szuka się astronautów, to jest właśnie naukowiec, to jest też lekarz, bo to oczywiście się przyda na orbicie. No i troszeczkę mniej, chociaż wciąż jeszcze na przykład obecnie astronauci jest bardzo silna załoga właśnie żołnierzy, pilotów wojskowych. Więc ta siła fizyczna jeszcze gdzieś tam jest potrzebna, no ale mam nadzieję, że już w kolejnych rekrutacjach astronautów to roboty będą ponosić cały wysiłek i te wymagania będą jeszcze prostsze, więc trzymamy kciuki za kolejną rekrutację.
Tak jest, trzymamy kciuki. No i w zasadzie troszeczkę się zbliżamy do końca naszej rozmowy. Chciałbym, bo operuje pan w Bremie, natomiast chciałbym wrócić trochę na nasze podwórko gdańskie, ponieważ wiemy, że zaczynał pan swoją przygodę z kosmosem jako miłośnik astronomii, udzielał się pan aktywnie w liceum na Gdańskim Osieku, tam jest przecież piękne obserwatorium astronomiczne. A potem jako student Politechniki Gdańskiej, to w tej uczelni właśnie udało się panu zrealizować pewien kosmiczny projekt eksperymentu z bardzo sympatycznym kolczastym zwierzątkiem w nazwie. Może pan coś powiedzieć o jego okolicznościach?
Tak jest. Ja, tak jak zostało to wspomniane, studiowałem na Politechnice Gdańskiej. Wciąż jestem doktorantem Politechniki Gdańskiej, chociaż złożyłem już pracę doktorską, czekam na recenzję. I w ramach różnego rodzaju prac naukowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Okrętownictwa wymyśliłem sobie, że chciałbym zbadać drgania rakiet, czy też drgania obiektów, które takimi rakietami są wynoszone. No i mój pierwszy pomysł był taki, żeby skontaktować się z Europejską Agencją Kosmiczną i poprosić ich o dane z przyspieszeń i drgań rakiety. No i okazało się, że rzeczywiście nikt doktorantowi z Europy Środkowej takich danych po prostu w paczuszce nie wyśle, ale zaproponowali mi, że o ile danych mi nie wyślą, to tu jest taki program, gdzie jeśli zaproponuję dobry, ciekawy, naukowo-poznawczy eksperyment, to są programy, które zespołowi niekoniecznie zaawansowanych naukowców, bo ja tak naprawdę byłem wtedy na pierwszym roku studiów doktoranckich, więc można powiedzieć, nie byłem gotowym naukowcem, ale takie zespoły właśnie doktorantów i studentów mogą swoje eksperymenty przeprowadzać na rakietach. Europejska Agencja Kosmiczna daje takie możliwości i znowu każdy student, każdy doktorant z krajów członkowskich ESA może o coś takiego zaaplikować.
To są te programy słynne Rexus-Bexus, tak?
Tak jest. To są programy Rexus-Bexus, gdzie można przeprowadzać eksperymenty na rakietach i na balonach, ale to też są programy Drop Your Thesis, gdzie możemy przeprowadzić eksperyment na wieży zrzutów w Bremie, czy też Spin Your Thesis, gdzie możemy przeprowadzić eksperyment na wirówce hipergrawitacyjnej. Więc w zależności od tego, jakich kosmicznych warunków potrzebujemy, możemy znaleźć odpowiednią platformę, no ale tutaj pojawia się teraz wielkie wyzwanie, czyli zbudować ten cały eksperyment. Znałem się na części mechanicznej, wiedziałem jak zrobić mechanikę, ale nie miałem pojęcia jak zrobić elektronikę, jak zrobić oprogramowanie i potrzebowałem zespołu. I to mnie nauczył ten projekt, a teraz widzę, jak już pracuję w sektorze, że wszelkiego typu projekty kosmiczne wymagają zespołu, bardzo zgranego zespołu ludzi.
Tu już nie ma samotników chyba, co?
Tu już nie ma samotników, to prawda, każdy jest odpowiedzialny za swoją część, ale w zasadzie poziom skomplikowania tych projektów jest tak duży, że wymagany jest zespół. Udało mi się znaleźć spośród moich studentów bardzo zwarte i ambitne grono młodych ludzi. No i przez 2 lata udało nam się zbudować, przetestować, bo to też jest tak, że nie tylko musimy zbudować, ale też upewnić, że to będzie funkcjonować poprawnie. Ale też na naszej rakiecie były eksperymenty kilku innych zespołów z europejskich uczelni, więc musieliśmy upewnić się, że w żaden sposób nie będziemy sobie przeszkadzać w momencie, kiedy ktoś bada drgania samej rakiety, więc chce, żeby eksperymenty były jak najbardziej cicho, no to ktoś inny nie może na przykład uruchomić wiertła, bo to pomiar by mu zaburzyło. Albo w momencie, kiedy ktoś bada, nie wiem, światło, wykonuje jakieś zdjęcia, no to nikt inny nie chce, żeby inny eksperyment świecił mu żarówką prosto w kamerę. Więc taki eksperyment trzeba zsynchronizować. Oczywiście ESA bardzo mocno pomaga tym studentom i ich uczy. Taka w zasadzie jest główna idea tych programów, żeby właśnie wykształcić kolejne kadry sektora kosmicznego. No i ten eksperyment się udał w 2019 roku. Polecieliśmy...
A to zwierzątko właśnie. Kolczaste zwierzątko.
Tak, to zwierzątko, czyli jeż. Projekt nazywał się Hedgehog, czyli jeż po angielsku. Wynikało to z tego, że mierzyliśmy drgania rakiety przy pomocy takich małych beleczek, takich odstających elementów, które drgały na końcu tych beleczek, były czujniki. No i te beleczki wyglądały trochę jak kolce jeża, więc stwierdziliśmy, że jest to jakiś ciekawy pomysł na nazwę eksperymentu. Jest to bardzo miły aspekt, no i też to pokazuje, że zawsze tutaj w takich eksperymentach jest miejsce na jakiś pazur, na jakąś zabawę, bo to też była niesamowita zabawa, także bardzo wszystkim słuchającym mnie teraz polecam, jeśli tylko jesteście studentami i macie ochotę zrobić coś nieszablonowego, mnóstwo rzeczy się nauczyć, których w zasadzie ciężko nauczyć się gdziekolwiek indziej, no to to jest opcja. Powiedziałem o tym, że ciężko nauczyć się gdzieś indziej, bo Politechnika Gdańska ma swój kierunek, technologie kosmiczne i satelitarne.
Dokładnie.
Ale oczywiście te wszystkie praktyczne aspekty dużo lepiej uczyć się również w przemyśle, mając już tą wiedzę teoretyczną z uczelni, po prostu budować własne eksperymenty i przy pomocy takich możliwości, jak dają te programy, doświadczać już inżynierii kosmicznej w najlepszym międzynarodowym gronie, razem z najlepszymi ekspertami.
Bardzo dziękujemy, panie Adamie,
bardzo dziękujemy
za rozmowę.
Fascynujące.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Przypomnijmy jeszcze, że naszym gościem był pan Adam Dąbrowski z Niemieckiego Centrum Rozwojowego Sztucznej Inteligencji w Bremie, a także członek Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.